z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. To, co dawne przeminęło, a nastało nowe. Wszystko to zaś od Boga, który przez Chrystusa pojednał nas ze sobą i zlecił nam posługę jednania. W Chrystusie bowiem Bóg pojednał świat ze sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, a nam powierzył słowo pojednania. Jesteśmy więc posłani w imię Chrystusa. Sam Bóg niejako zachęca przez nas. W imię Chrystusa prosimy, dajcie się pojednać z Bogiem. On to dla nas, tego, który nie znał grzechu, uczynił grzechem, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Jako współpracownicy Boga prosimy więc was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: w czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie i w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas bardzo pomyślny. Oto teraz dzień zbawienia. Oto Słowo Boże. Bardzo piękny tekst z drugiego listu do Koryntian. To jest tekst, który w orędziu wielkopostnym, tegorocznym papieża Franciszka jest tekstem tytułowym. Właśnie z drugiego listu do Koryntian papież zaczerpnął tytuł swojego orędzia. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Więc dajmy się dzisiaj temu Słowu Boga poprowadzić. To Słowo Boga zwraca nam uwagę najpierw na chwilę obecną. Teraz. Teraz czas bardzo pomyślny. Tam oczywiście to słowo czas jest zapisane greckim kairos, znaczy dosłownie tyle, co moment, chwila. Ta chwila, ten moment. Teraz. Słowo nam zwraca uwagę na owo teraz, na tę chwilę obecną. Bardzo ważne, byśmy to usłyszeli, że chwila obecna nie jest tylko chwilą pandemii. Nie jest tylko chwilą rozpowszechniającej się choroby. Nie jest tylko chwilą cierpienia, próby. Myśmy to bardzo wyraźnie usłyszeli. Mówi Paweł, to jest czas bardzo pomyślny. Nie dlatego, że w nim nie ma cierpienia, tylko dlatego, że oprócz tego cierpienia ponad nim jest jeszcze łaska Boga. Łaska Boga. Myślcie, napominam was, żebyście nie przyjmowali na próżno łaski Boga. Ten moment jest pomyślny, ponieważ niesie w sobie Bożą łaskę. Trzeba o tym momencie mówić bardzo konkretnie. Jesteśmy w Wielkim Tygodniu. Wejdziemy w najważniejszy czas w roku. To, że on ma dzisiaj taką formę, jaką ma, na tym nie mamy żadnej władzy, nie mamy na to żadnego wpływu. Ale niezależnie od tego, jak ten czas wygląda, Bóg w nim się nie zmienił. To znaczy, to jest czas Bożej łaski, to jest czas Triduum, to jest czas Paschy. Czas łaski. I Paweł do nas mówi tym tekstem, Franciszek mówi do nas tym tekstem, kiedy go nam zadaje do medytacji. Nie? Mówi, uważajcie na to, co Bóg wam przygotował, ten ogromny dar, który jest w tej chwili do wzięcia, żeby nie było tak, że ten dar trafi w nas w jakąś pustkę. Byście nie przyjmowali łaski Boga na próżno. To może się zdarzyć, że Bóg przygotował dla nas ogromne dary i my się z nimi rozminiemy, bo właśnie na przykład w ogóle ich nie zauważymy, bo będziemy widzieć tylko to, co jest taką bardzo dojmującą codziennością w tej chwili i w ogóle nie będziemy widzieć działania Bożego. Albo może być tak, że ten dar trafia w pustkę, bo my już w ogóle nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak on jest ważny, jak on jest wielki. Bo może jest też tak, że ten dar nam absolutnie spowszedniał, bo myśmy go totalnie oswoili. Kto wie, może akurat będzie tak, że ten czas taki, a nie inny, trudny, otworzy nam oczy na to, jak wielkie dary Bóg nam przygotowuje. Właśnie wtedy, kiedy za bardzo nie możemy z nich do końca skorzystać, nie? Kiedy dostęp do nich stał się trudniejszy. Kto wie, może akurat to jest taki moment, kiedy odkryjemy, że to, co jest takie codzienne, zwykłe, chcesz to masz, nie chcesz nie masz, jedno dobrze, drugie dobrze. No. Może jednak nie jest tak samo. Może to jednak nie jest to samo iść do spowiedzi na Wielkanoc i nie iść. Może to jednak nie jest to samo być na Wielkanocnej Eucharystii i na niej nie być. A może to nie jest takie po prostu zwyczajne, że przychodzi czas, to jest. Jest moment łaski i Paweł do nas mówi, napominam was, bądźcie wrażliwi na ten moment, na to teraz, na tę chwilę obecną. Bądźcie wrażliwi na to, co, jaka łaska przychodzi, jaki dar od Boga przychodzi, żeby nie trafił gdzieś obok was, żeby nie był dany na próżno. Teraz, jaka jest ta łaska, o której mówi Paweł w tym tekście z drugiego listu do Koryntian? Ta łaska tak naprawdę jest rozpisana na dwa dary Boże. Obydwa są wymienione kilka razy w tym tekście. Niemal w każdym wersecie obydwa są wymienione. Pierwszy to jest dar pojednania. W Chrystusie Bóg pojednał nas ze sobą. Bardzo ważne, że to jest wypowiedziane w czasie przeszłym. Już dokonany dar pojednania. Bóg nas pojednał ze sobą. Nie zastanawia się, czy się z nami nie pojednać, bo się kończy Wielki Post. Tylko już pojednał nas ze sobą. I drugi dar, który można by przegapić w tym tekście, to jest to, że jest zawarty w słowach i zlecił nam posługę jednania. Jest drugi dar, to znaczy, że Bóg znajduje sługi pojednania. Jest pojednanie, które nam oferuje, ale też są sługi, są pośrednicy tego pojednania. To jest dar od Boga. Można by się zapytać, czy przyjmujemy ten drugi dar jako dar. Bo może być tak, że ktoś się zapyta, no ale właściwie po co mi jakiś sługa pojednania? Znaczy, czy pojednanie mnie z Bogiem potrzebuje jeszcze jakiegoś pośrednictwa? To jest dar od Boga, że jest ktoś, kto jest pośrednikiem tego pojednania, który jest sługą tego pojednania? To jest dar od Boga, czy to jest trudność? Czy to jest jakieś obciążenie? Czy to jest przeszkoda? To też wiele zależy, jakie mamy doświadczenia swoje, nie? Nieraz najlepsze, nieraz najgorsze. Są takie momenty pojednania z Bogiem, które się pamięta całe życie, bo albo to były najlepsze momenty w życiu, albo najgorsze. Dwa dary. Bóg nam dał pojednanie ze sobą i Bóg nam dał sługi pojednania. Przyjrzyjmy się tym dwom darom. Nie po to, żeby o nich pogadać, tylko żeby rozszyfrować ten moment. 7 kwietnia, godzina 19:30. Ten moment. Rozszyfrowujemy ten moment. To, co nam Bóg daje. Co leży przed nami jako dar do wzięcia. Albo go weźmiemy, albo trafi w próżnię. Więc pierwszym z tych darów jest dar pojednania. Bez tego nie ma szczęścia. Myślę, że to jest doświadczenie każdego z nas. Bez tego nie ma szczęścia. Człowiek, który doświadcza niepojednania, jest człowiekiem nieszczęśliwym. Dlatego modlimy się w psalmie 32. Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy. Szczęśliwy jest, bo nie ciąży na nim wina. Bardzo piękny tekst, zresztą ten psalm 32 był psalmem, którym też modli się Paweł w liście do Rzymian w 4 rozdziale, przytacza ten tekst. Nie? O szczęściu człowieka pojednanego z Bogiem. W liście do Kolosan w 1 rozdziale, zaraz w hymnie na początku, Paweł pisze: zechciał Bóg przez Niego, przez Chrystusa, znów pojednać wszystko z sobą, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Tu jest rozszyfrowane to szczęście biblijnego człowieka, jest oddane słowem pokój. Pokój ma tysiące znaczeń, ale pokój w Biblii to nie jest tylko brak wojny. Pokój to jest harmonia, pokój to jest właściwie synteza tego, co Bóg obiecuje. W Izajaszu zapowiedź czasów ostatecznych, dnia Pana, to jest zapowiedź pełnego pokoju. Nie? Niedźwiedzica będzie z krową razem przebywać przyjaźnie. Tak? Dziecko będzie się bawić ze żmiją. Pokój, który obejmie cały kosmos, całe stworzenie, nie tylko ludzi. Przeciwieństwem pojednania jest brak pokoju, jest rozłam. A pokój jest właściwie synonimem pojednania. Kto tego nie ma, jest nieszczęśliwy. Dlatego tak naprawdę, kiedy Bóg ustanawia, w Jezusie Chrystusie ustanawia Kościół, to właśnie czyni go, to Jan Paweł II mówił, sakramentem albo znakiem pojednania. Namawiam was w ogóle w tym czasie, jak nie macie czego czytać, to może gdzieś tam na półce, a jak nie, to w internecie znajdziecie łatwo adhortację Jana Pawła II, Reconciliatio et Penitentia, adhortację o pojednaniu i pokucie. To jest jeden z najpiękniejszych tekstów napisanych przez świętego Jana Pawła II. I papież mówi tam między innymi o Kościele w ten sposób, to jest 4 punkt, zaraz na początku. Charyzmat i zarazem oryginalność Kościoła w tym, co dotyczy pojednania, tkwią w tym, że sięga on zawsze do pojednania źródłowego. Na mocy bowiem swego zasadniczego posłannictwa Kościół poczuwa się do obowiązku dotarcia do korzeni pierwotnego rozdarcia. To jest niesłychany tekst. To jest zlecona Kościołowi misja docierania do pojednania źródłowego. To znaczy Bóg nam daje pojednanie, które nie jest pojednaniem powierzchu, tylko musi dotrzeć do źródła rozłamu. Dlatego w punkcie wcześniejszym papież napisał takie zdanie, które ja dość często cytuję, uważam, że to jest zdanie na Nagrodę Nobla. Jedno zdanie wystarczyłoby, żeby papież ją dostał, ale Noblem w Kościele jest Nagroda Ratzingera, to może pośmiertnie Janowi Pawłowi II. Ale zdanie, które jest zupełnie niesamowite, mianowicie papież napisał: pojednanie nie może być mniej głębokie niż sam rozłam. Pojednanie nie może być mniej głębokie niż sam rozłam. Nie ma szczęścia, jak zamiast pojednania jest właśnie próba zamazywania czegoś powierzchu. No tam jakiś kompromis przecież zawrzemy. No, poudajemy przez chwilę, że jest między nami dobrze. Na przykład zamiast pokoju możemy sobie zorganizować ciche dni. Nie? Też jest cisza. Też jest cisza. Która niczego nie rozwiązuje. Po tej ciszy jesteśmy gorsi, niż żeśmy w nią weszli. A rozdarcie stało się jeszcze mocniejsze i krzyczy.